No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym z cyklu Historie Potłuczone. Jak zawsze, kochani, na początek kilka komentarzy, będą dwa dłuższe, trzy krótsze. Posłuchajcie paru słów od was. Bart, czyli jak przypuszczam Bartek, chyba tak pisze. Słuchamy wraz z żoną i dziećmi, 6 i 9 lat, w samochodzie jadąc z Polski do Anglii. Wracamy po 3 tygodniach przepięknych wakacji spędzonych z moją mamą, a ukochaną babcią dla naszych córeczek. Sierpień był bardzo gorący i słoneczny, prawie codziennie byliśmy nad jeziorem ku uciesze dzieci. Teraz będziemy w samochodzie około 14 godzin do promu we Francji, a potem jeszcze 4 godziny już w Anglii. Więc 18 godzin będziemy się tłuc z ojcem Adamem w tychże jakże fajnych podcastach. Super, że są na Spotify, więc możemy sobie słuchać z wyłączonym ekranem jadąc autem. W drodze do Polski 1 i 2 sierpnia też słuchaliśmy cały czas Historii Potłuczonych, więc sporo udało się już nam wysłuchać. Ale na szczęście sporo jeszcze przed nami. Szczęść Boże, ojcze Adamie. Bartku, bo chyba tak masz na imię, tak przypuszczam, dzieciaki i żono, bardzo was serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że mogłem z wami spędzić 14 godzin. Matko i córko, chyba bym nie mógł sam siebie słuchać tyle. Nawet chyba bym nie mógł pół godziny, dopiero 14 godzin. Marcin z kolei tak pisze. Wszyscy się chwalą swoimi niesamowitymi spotkaniami, to i ja się pochwalę. To chodzi o te spotkania, tam jak ludzie pisali, że gdzieś mnie tam spotkali, w galerii czy gdzieś tam. Marcin pisze tak. Idę jakiś miesiąc temu małym spacerniakiem w mojej miejscowości. I kogo ja tam widzę? Moją cudowną żonę. Nie naszego drugiego Dominikanina, bo go tam nie było. A nawet jakby był, to i tak wybrałbym żonę. Marcin, gdybym tam cię spotkał i szedłbyś ty i żonę, też bym wybrał twoją żonę. Ale w ogóle dzięki, Marcin. Bardzo dobry komentarz. Żona najważniejsza. Mati pisze tak. Szukałem czegoś do słuchania podczas leżenia i usypiania córki. Puszczałem sobie jakieś ciekawostki na YouTubie, ale dużo reklam i w sumie mi się znudziło. Wtedy przypomniałem sobie, że jest langusta, może będzie coś ciekawego. Znalazłem podcast i zacząłem słuchać. Tak się wkręciłem, że musiałem szybko nadrobić i słuchałem po kilkanaście odcinków dziennie w różnych okolicznościach, kiedy tylko mogłem. Dylemat pojawił się podczas jazdy do pracy. Zawsze wtedy słucham czytań na aktualny dzień. Odcinki HP trwają tyle, ile jadę do pracy. No i musiałem wybrać. Słucham czytań i HP, ale nie całego, czy tylko HP. Co wygrało? To jasne. Słucham czytań. To trwa 5 minut, a później HP. I kończę odcinek już w pracy, podczas przygotowywania się do pracy. W tydzień przesłuchałem wszystko. Dzięki za ten podcast. Pozdrawiam. Mati, bardzo cię pozdrawiam i jestem bardzo dumny z ciebie, że wybrałeś czytania. Tak, to ich powinieneś zawsze najpierw słuchać. Edward z kolei, to jest stary langustowicz, w takim sensie widzę twoje komentarze, Edwardzie, już od wielu, wielu, wielu lat. Pisze tak. Szczęść Boże, słucham HP w poniedziałek od jakiegoś czasu. W niedzielę odpoczywam od telefonu. Mam wtedy więcej czasu dla innych i moich bliskich. Na początku było trochę ciężko, bo to prawie jak odwyk był, ale da się. Dziękuję za kolejną opowieść, wierny słuchacz HP. Edwardzie, super wybór. Jeżeli wyłączasz telefon, rzeczywiście na niedzielę po to, żeby być bliskimi, nic lepszego. I Hubert z kolei. A ja słucham tej historii potłuczonej razem z moją 2 dni temu poślubioną żoną. Właśnie wprowadzamy się do mieszkanka, by zamieszkać wspólnie. Opróżniamy kartony i zapełniamy półki, szafy, no i uczymy się jakoś godzić. Hubercie, tak będzie do końca życia. Będziecie się uczyć godzić, ale bardzo wam w tym gratuluję, bardzo wam błogosławię i fajnie, że też jakoś tam słuchacie, wprowadzając się do waszego nowego domu. Kochani, tyle komentarzy na ten odcinek. Teraz oczywiście czołóweczka, a potem będzie właściwa, trudna historia, ale fajna. Proszę, zapraszam na czołówkę. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Marcinie, co miał żyć w trójkącie. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, bardzo serdecznie was witam we właściwej części naszego odcinka i już jedziemy z historią, bo trochę ona ma. Jest zawiła, jest skomplikowana, jest trudna, jak to większość historii potłuczonych. Proszę, posłuchajcie opowieści Marcina, który tak do mnie napisał. Witaj ojcze Adamie. Cześć Marcinie. Na początku wyrażam wszelkie potrzebne zgody na publikację tego tekstu, jeśli kiedyś ojciec zdecyduje się przeczytać ten mail na antenie. Jak widać, zdecydowałem się. Jeśli nigdy nie trafi tam, to nic nie szkodzi, bo piszę to głównie dla ciebie, ojcze, żebyś poznał moją historię i pomodlił się w intencji bohaterów tej opowieści, szczególnie za mojego synka. Wyszła mi długa opowieść, ale na moje nieszczęście ma swoje mocne fragmenty. 10 września 2022 roku wysłałem już do ciebie, ojcze, tę historię, ale pisałem ją wtedy na gorąco i w emocjach, więc pewnie wyszedł z tego bełkot. Ta historia nadal trwa, ale teraz mam już do tego pewien dystans, bo i moje życie od tamtego czasu uległo jakiejś stabilizacji. Tytułem wstępu dodam jeszcze, że imiona są prawdziwe, nie ma potrzeby, żeby ich zmieniać. Zaczynam więc moją historię potłuczoną. Krótko o mnie. Nazywam się Marcin, mam 33 lata, rocznik 89, jestem jedynakiem. Wychowanym w rodzinie katolickiej i wierzącej, ale standardowej, z babcią w kółku różańcowym na czele. Moi rodzice nigdy nie byli towarzyscy. Spotkania z rodziną tak, ale żadnych znajomych ani przyjaciół spoza rodziny nie mieli i do domu nie zapraszali. Nauczony ich przykładem chodziłem na zajęcia do szkoły podstawowej, do gimnazjum, liceum i na studia, ale wraz z końcem zajęć wracałem szybko do domu, do swoich zabawek, do gier, do książek. Towarzyski świat po zajęciach nie istniał dla mnie, bo go zwyczajnie nie chciałem. Czasem było mi z tym źle, ale w sumie byłem zadowolony, że nie muszę ruszać się z domu. Taki typowy ze mnie introwertyk siedzący w piwnicy. No, wypraszam sobie tutaj. W sensie to już mój komentarz. Ale z rodzicami jeździłem na wycieczki, chodziłem do kina i na spacery. Po prostu nie miałem potrzeby przebywania z rówieśnikami poza zajęciami. Dlatego nie miałem żadnych kolegów i przyjaciół. Umiejętność palenia za sobą mostów opanowałem do perfekcji, bo nawet gdy po studiach pracowałem w dwóch urzędach, to sytuacja powtarzała się. Praca i do domu, bez dbania o relacje po pracy z kolegami z pracy. Obecnie od 5 lat pracuję jako kierowca autobusu miejskiego i nie ukrywam, dalej mam tak samo. Ale jest to praca idealna dla mnie. Minimalny kontakt ze współpracownikami. Ale nawet taki introwertyk jak ja w wieku nastoletnim czuł chęć i potrzebę bycia w związku z dziewczyną, co oczywiste. Ale zagadanie do dziewczyny i wejście z nią w głębsze relacje przerażało mnie. Bałem się odrzucenia. W okresie edukacji byłem jak rzep, co się przyczepia do psiego ogona. Na każdym poziomie edukacji trzymałem się bliżej jakiegoś kolegi, ale nie budowałem z nim relacji przyjacielskich po szkole, bo nie pozwalałem sobie na życie towarzyskie. Ale mimo to dogadywałem się z takim kolegą, gdy byliśmy we dwóch. Gdy dochodził ktoś trzeci, byłem spychany na boczny tor i czułem się jak piąte koło u wozu. W takich momentach nie walczyłem o uwagę, ale wycofywałem się. I ten brak pewności siebie nie pozwalał mi zagadać do dziewczyn, które mi się podobały. A gdy w okresie studiów próbowałem podrywać jakąś koleżankę, to zazwyczaj nie była zainteresowana bliższą znajomością. Brak pewności siebie został też u mnie spotęgowany z pewnością odkryciem w wieku 13 lat pornografii i masturbacji. Do tej pory jestem zagładnikiem tego nałogu, choć jest to dawka, którą nowoczesny, oświecony świat nie nazwałby problemem. Przez pornografię jeszcze bardziej łaknąłem prawdziwej kobiety, ale z czasem zrozumiałem, że ja nie chcę jakiejś Barbie do zaliczenia, tylko pragnę uczucia, bliskości, zrozumienia. Do 26 roku życia nie byłem w żadnym związku. Nigdy się nawet nie całowałem. Pragnienie bycia kochanym przez ukochaną, posiadania żony i rodziny było u mnie wielkie. Założyłem konto na portalu randkowym. Dziewczyny nie odpisywały lub rozmowa w końcu przestawała się kleić i następowała cisza w eterze. Ale w końcu trafiłem na Olę. Po zaledwie kilku wiadomościach umówiliśmy się na spotkanie i coś zaiskrzyło. Rozmowa na żywo pięknie się kleiła. Okazało się, że jest samotniczką podobną do mnie i że też jest jedynaczką i w ogóle wydawała się idealna dla mnie. Pornografia momentalnie poszła w odstawkę i od lipca 2015 do kwietnia 2020 po prostu przestała dla mnie istnieć. Ola zauroczyła mnie. Nie chciałem jej spłoszyć żadnym niepotrzebnym gestem. Dopiero na 4. randce szliśmy za rękę i Boże, było to tak cudowne uczucie, że pamiętam je do dzisiaj i żaden seks tego nie przebije. Na szóstej randce, na jednej z lesistych gór wokół zwierzyńca był nasz i mój pierwszy pocałunek. Byłem tak zakochany i zauroczony, że nie chciałem splamić myśli o Oli żadnym samogwałtem i miałem postanowienie, że seks dopiero po ślubie. Po pół roku znajomości zaczęliśmy jednak co jakiś czas zjeżdżać na stacje benzynowe. Ojciec wie, o co chodzi, prawda? No prawda, wiem. Głównie to Ola była ciekawa, jak to u mnie wszystko działa. Po roku znajomości, w lipcu 2016 roku, oświadczyłem się. Pół roku przed ślubem zaczęliśmy uprawiać seks. Miesiąc przed ślubem okazało się, że Ola jest w ciąży. Byliśmy bardzo szczęśliwi. 23 września 2017 był ślub kościelny. Nigdy nie przepadałem za alkoholem. Wódkę piłem tylko kilka razy w życiu. Piwo mi nie smakuje, a wino pijałem tylko dla towarzystwa podczas randek z Olą. Dlatego bez żadnych wyrzutów sumienia nie piłem alkoholu podczas wesela. Poza tym moja Ola była w ciąży i nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebowała jakiejś mojej pomocy. Potem była podróż poślubna i wróciliśmy do domu. Zamieszkaliśmy z jej rodzicami, bo nasz dom dopiero miał się budować, a u niej było miejsce. I nadszedł 9 października 2017. Ola poroniła. Byłem z nią cały czas w szpitalu. Rozpacz była straszna. Jeszcze w życiu tak nie płakałem. Byliśmy też na mszy w intencji nienarodzonych dzieci. Mamy przeczucie, że to miała być dziewczynka, Tosia. Czeka tam na górze i kiedyś, mam nadzieję, ją uściskam. Z perspektywy czasu zastanawiam się, czy to nie był jakiś znak od Boga. Wiem, że Bóg nie zsyła na ludzi zła, ale czasem jakimiś wydarzeniami może chcieć krzyczeć do człowieka: przemyśl, co robisz, człowieku. Podobnie tak jak było z Balaamem i jego oślicą. Oto bowiem Ola miała koleżankę z internetu. Kontakt jedynie SMS-owy i mailowy. Jak się przypadkiem dowiedziałem, ona tej koleżance Anicie pisała, że jest w szpitalu nie z powodu utraty dziecka, ale że ma raka i jest na chemioterapii. Nie podobało mi się to, ale tłumaczyłem sobie, że moja żona tak po prostu odreagowuje ten cały stres. Wracając do początku naszej znajomości, na trzeciej randce dowiedziałem się, że Ola od roku okłamuje swoich rodziców. Mówiła im, że studiuje zaocznie, a gdy jechała do miasta niby to na studia, to błąkała się po prostu po mieście, chodziła po sklepach. W końcu zatrudniła się w sklepie i jeździła do pracy, ale oni myśleli, że ich córka studiuje. Za moją namową przyznała się do kłamstwa. Był też inny znak mówiący: Marcin, nie idź tą drogą. Ale wtedy nie widziałem go. Otóż w 8 miesiącu naszej znajomości, nudząc się w jej pokoju, kiedy Ola była w łazience, zacząłem czytać jakiegoś maila wyświetlonego na laptopie. A to była jakaś erotyczna porno rozmowa z jakąś Kaśką. Kaśka była jej internetową znajomością przed Anitą. Ola zbyła mnie, że to taka tylko zabawa, a ja jej uwierzyłem, bo nie miałem innych podstaw do myślenia, że coś jest nie tak. Nawet kiedy Ola wyznała, że Kaśka się w niej zakochała, to uznałem, że to nie wina mojej dziewczyny. W końcu jednak zażądałem, aby skończyła tą znajomość. Ola zgodziła się, choć z oporami. No i po Kaśce znalazła do pisania tę Anitę. Taka dygresja. Z Kaśką Ola była szczera zarówno w stosunku do mnie, jak i do niej. Anita zaś znała zupełnie inną Olę niż znałem ja. Jak się później okazało, Ola przedstawiała mi swoją relację z Anitą zupełnie inaczej niż było w rzeczywistości, ale o tym to za chwilę. Wspomnę jeszcze jeden wielki znak mówiący: zawróć, chłopie. Kiedyś jeszcze jako narzeczeni podejrzałem, że Ola wchodzi na jakieś dziwne forum. Usiadłem po drugiej stronie pokoju i na swoim telefonie odnalazłem to forum i zarejestrowałem się tam. Okazało się, że to jest forum dla lesbijek. Kiedy zajrzała mi przez ramię, zrobiła mi wielką awanturę, że ją szpieguję. Moje pytanie o to, co ona tam robi, zostało przemilczane i to ja byłem winny szpiegostwa, a nie, że Ola robi coś nie tak. Nastały wtedy ciche dni i tak wbiła mnie w poczucie winy, że to ja przepraszałem ją. A forum skwitowała słowami, że to taka niewinna zabawa. Tak byłem zaślepiony miłością i zauroczeniem. Tak potrzebowałem być w bliskości z dziewczyną, że nie widziałem, że dzieją się jakieś niedobre rzeczy. Dodatkowo w naszych pieszczotach wszystko układało się w porządku. Ola chciała seksu i bliskości, więc myślałem, że jest okej. Tylko po prostu docieramy się do siebie, bo życie nie jest usłane różami. W styczniu 2018 okazało się, że Ola jest ponownie w ciąży. Tym razem wszystko było w porządku i w sierpniu 2018 roku powitaliśmy w wielkiej radości Franka. Już po miesiącu zorganizowaliśmy chrzciny. Podczas zamawiania lokalu okazało się, że restauracja zapewnia wszystko poza alkoholem. Razem z Olą stwierdziliśmy, że wódka na chrzcinach nie jest potrzebna. I dałem się tylko namówić żonie na kilka butelek wina. Bo te chrzciny to prawie takie małe wesele było. Podczas imprezy okazało się, że jednak wśród gości ze strony Oli krąży wódka. Nie wiedziałem, skąd się wzięła. Zdenerwowało mnie to, ale nie zareagowałem, bo nie chciałem robić awantury na chrzcinach synka. Z teściami byłem w dobrych stosunkach. Starałem się ich traktować jak swoich rodziców, z którymi mam dobre relacje, więc wieczorem zapytałem, czy nie wiedzą, kto wniósł wódkę do lokalu. Chciałem po prostu wyjaśnić sprawę. Powiedzieli, że nic nie wiedzą. Po tygodniu dowiedziałem się, że okłamali mnie prosto w twarz. I nawet im powieka nie drgnęła. To sam teść wniósł skrzynkę wódki do lokalu, kiedy ja byłem zajęty przewijaniem synka. Od tego momentu nasze stosunki rozpadły się w pył. Do tej pory nie mogę zrozumieć, jak mogli tak okłamać prosto w twarz. Straciłem do nich zaufanie, które budowałem. Wiem, że Ola była jak między młotem a kowadłem, ale wydaje mi się, że bardziej była po stronie rodziców. Jednego wieczoru, kiedy pokłóciłem się z jej rodzicami, Ola zaczęła pakować mi walizki, mówiąc, że mam się wyprowadzać. Kiedy próbowałem załagodzić sytuację, to zaczęła się śmiać i mówić, że to jest taki żart, że tylko sprawdzała, co robię. Matko i córko. Czas mijał. Franek rósł. Z Olą budowaliśmy relację małżeńską i były w tym naprawdę radosne i pełne miłości chwile, tyle że praktycznie cały czas miała w ręku telefon i pisała z tą Anitą. Z teściami już tak jak przed chrzcinami nie było, no bo nie umiałem już im zaufać. Co jakiś czas mieszkaliśmy razem z moimi rodzicami w mieszkaniu w mieście. Oli przeszkadzały jednak nocne odgłosy miasta za oknem, więc zdecydowaliśmy, że będziemy budować się na jej ziemi na wsi, a nie będziemy szukać mieszkania w mieście. Ale formalności budowa trwały tak długo, że my już tam nie zdążyliśmy zamieszkać. Minął dobry rok. Jest grudzień 2019. Ola zrobiła paczkę świąteczną dla swojej internetowej koleżanki Anity i prosi, żebym nadał ją na poczcie. No to poszedłem. Wypełniam druki, w miejscu nadawcy wpisuję Olga, paczka idzie w świat. Jest 22 grudnia 2019. Ola spokojnym tonem mówi, że mnie nie kocha i idzie do pracy, a ja zostaję z synkiem i mętlikiem w głowie. Po jej powrocie kłócimy się, ale ostatecznie godzimy i mówię, że znowu zrobiła mi taki test, i że tak naprawdę to mnie kocha, tylko chciała sprawdzić. Matko. Mija kilka dni i Ola mówi mi, że chce się spotkać z tą Anitą w pół drogi w Warszawie. Myślę sobie, że chce poznać na żywo internetową koleżankę. Marcin, czyś ty jest głupi? Przepraszam, że tak mówię, Marcinie, kochany. Zgadzam się na jej jednodniowy wyjazd. No przecież jest XXI wiek. Ludzie mają znajomych z internetu i to normalne. Na następny dzień po powrocie, czyli 10 stycznia, Ola mówi mi, że przy mnie się dusi i odchodzi ode mnie. Jak się później okazało, zakochała się ze wzajemnością w Anicie i chcą być razem. Zapyta pewnie ojciec, co tu się w ogóle wydarzyło. No to już tłumaczę. Anita dostała świąteczną paczkę od Olgi i się zdziwiła, bo ona pisała z Aleksandrą. No bo musi ojciec wiedzieć, że Ola to zdrobnienie od obydwu tych imion. No dobra, no wiem. Anita zaczęła grzebać w internecie i wygrzebała nasze zapowiedzi przedmałżeńskie i wydało się, że Ola ją okłamała. Ola przedstawiła mnie Anicie jako swojego brata, a Franka jako swojego bratanka, czyli mojego synka. Dla Anity Ola była samotną lesbijką, która pracuje jako tłumacz języka angielskiego, a nie matką i żoną pracującą w Biedronce. Anita wybaczyła oczywiście Oli i dalej chciała z nią być. Nie dałem wyrzucić się z domu. Walczyłem o nas tak, jak umiałem, a więc strasznie nieudolnie. Nie chciałem zostawić synka, mieszkaliśmy dalej razem, choć Ola nie traktowała mnie już jak męża. Jej rodzice nie akceptowali, że Ola ma homoseksualne ciągoty i byli za mną, choć to bardziej wynikało z tego, że po prostu nie chcieli być na ludzkich językach, niż z jakiejś tam sympatii do mnie. Moi byli odcięci od sprawy, bo zaraz wybuchł koronawirus i lockdown pozamykał nas w domach. W rozmowach telefonicznych z moją mamą robiłem dobrą minę do złej gry, mówiąc, że wszystko się jakoś ułoży i miałem nadzieję, że Ola wróci do mnie, zanim ten lockdown się skończy. No i wtedy zacząłem bardziej się modlić. Bo tylko modlitwa, szczególnie różaniec, pomagały utrzymać mi równowagę psychiczną i odegnać kłębowisko czarnych myśli. Synek też nie pozwalał mi upaść. Zabawa z nim i zajmowanie się 17-miesięcznym dzieckiem dawało mi siłę. Wtedy też pojawiłeś się ty, ojcze Adamie. Dzięki Tobie odkryłem Pompejankę, konferencje, blogi, wstawaki. To wszystko dawało mi siły, by jakoś żyć. Dzięki Twoim filmom o sakramencie pokuty i pojednania przygotowałem się do pierwszej porządnej spowiedzi. Cały łódzki klasztor wspomagał mnie w tych najciemniejszych chwilach. Z Olą spaliśmy w jednym łóżku, ale nie chciała, żebym ją dotykał. Jej plany zamieszkania razem z Anitą nie były takie proste, bo my z Lubelskiego, a ona z Trójmiasta, no i ma tam dobrą pracę. Ale przyjeżdżała tu co jakiś czas i spotykała się z Olą. Moja żona w lutym zaczęła traktować mnie normalnie, czyli nie warczała przy każdej okazji. Zaczęliśmy rozmawiać i miałem nadzieję, że wstaniemy z tych gruzów. Nie zakazywałem jej spotkań z Anitą, bo nie chciałem kłócić się z nią i niszczyć tej nowej więzi między nami. Marcin. W marcu byliśmy na ostatkach w remizie i tam podczas tańców Ola całowała mnie i pozwalała dotykać się, a po powrocie spaliśmy przytuleni jak małżeństwo. No ale to nie szło ku dobremu. Cały czas snuła plany na życie z Anitą. Mnie uwzględniała jedynie jako ojca Franka. Powstał nawet głupi pomysł zamieszkania we czwórkę. Ale parą byłyby one. Ja miałem cały czas nadzieję, że Oli się odmieni. Dbałem o synka, żeby czuł, że tata jest przy nim i go nie opuści. Z miłości robi się głupie rzeczy. Marcin, to nie ma nic wspólnego z miłością, chłopie. Zgodziłem się, żebyśmy we troje pojechali do Trójmiasta na weekend majowy. Zrobiliśmy to wbrew woli rodziców Oli. Moi o niczym nie wiedzieli. Podczas wizyty w Trójmieście miała zostać zachowana neutralność. Nikt nie miał okazywać sobie żadnych uczuć. Marcin! Było dziwnie. Naprawdę? Padł pomysł zamieszkania w Trójmieście. W trójkę. Ale coś we mnie pękło. Od 11 stycznia 2020 roku, 20 roku jestem przy Bogu. Noszę różaniec w kieszeni i codziennie go odmawiam. Kupiłem Biblię i czytam ją, próbując usłyszeć głos Boga. Nawet tam w Trójmieście przed snem mówiłem różaniec. Tam był punkt krytyczny. Jednego ranka powiedziałem Oli, że to, co robi, jest nienaturalne, nienormalne. Dostałem w gębę. To nie była awantura, tylko zwykła rozmowa. Następnego ranka podjąłem już decyzję. Zabrałem synka i pod pozorem wyjścia do piekarni wyszliśmy z mieszkania, wsiedliśmy w auto i we dwóch wróciliśmy do domu. Chwała Bogu. Ola pognała za nami z kilkugodzinnym opóźnieniem. W domu zjechali się wszyscy rodzice i było pranie brudów. Ola oznajmiła, że chce rozwodu. Ja przeszedłem załamanie nerwowe i po prostu się zwyczajnie straszliwie rozpłakałem. Wróciłem z moimi rodzicami do miasta. Różaniec i Biblia trzymały mnie przy życiu. Franek został z Olą i jej rodzicami. Po 3 dniach pojechałem do synka i do żony. Dowiedziałem się, że Ola z Anitą postanowiły, że ich miłość musi zamienić się w przyjaźń. Ale ze mną i tak chce się rozwieść. W okresie koronawirusa przygotowania do rozwodu trwały 3 miesiące. Zgodziłem się na cywilny rozwód za zgodą stron, bo nie chcę się kłócić z kobietą, którą kocham i którą mam nadzieję kiedyś do mnie wróci. Poza tym to mniejszy stres dla 2-latka, bo to Franek najwięcej tu traci. Ślub kościelny nadal mamy. Czy on jest ważnie zawarty, ojcze? Pewnie nie, ale ja nie szukam nikogo do związku. Poświęcam maksymalnie dużo czasu synkowi. Chcę być dla niego dobrym tatą, a wiem, że to czas poświęcony dziecku jest najcenniejszy. Od powrotu z Trójmiasta do rozwodu dalej praktycznie mieszkałem u teściów. Tylko spałem u moich rodziców, a resztę czasu spędzałem z synem. Po rozwodzie Franek ma 2 domy, a przebywa w nich według grafiku, na który składa się wypadkowa grafiku pracy Oli i mojej. Według tego grafiku częściej jest ze mną, choć jest to śmiech przez łzy, bo wiem, że dziecko potrzebuje obojga rodziców. We wrześniu 2022 roku miną 2 lata od rozwodu. Niedługo wybudują nasze, w sensie Franka i moje, mieszkanie. Ola nie ma nikogo, a jej orientacja jest dla mnie tajemnicą. Przez te 2 lata mieszkała już w 2 różnych własnych mieszkaniach w naszym mieście i kilka razy zmieniała pracę. No i tak doszliśmy do teraźniejszości. Ojcze Adamie, pozdrawiam Cię. Proszę o modlitwę i szczególnie proszę za mojego synka Franka. Marcin. Noż w mordę. Marcin, bardzo poruszająca dla mnie jest Twoja historia i Marcin, bardzo Ci dziękuję, że ją do mnie wysłałeś. Marcin, przepraszam za te moje tam komentarze w trakcie. Mam nadzieję, że wiesz, że Cię nie oceniam i tak dalej. Marcin, chłopie. Marcin, szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, co mam Ci powiedzieć. Z jednej strony, tak, No wygląda na to, że najprawdopodobniej twoje małżeństwo jest nieważne, tak jak sam piszesz. Wygląda na to, że twoja żona, czy raczej nie żona, jeżeli ono nie jest ważne, no od początku byłeś okłamywany, od początku nie miałeś pojęcia o tym, z kim wychodzisz, wchodzisz w związek małżeński. Marcin, to jest tak zwany błąd co do osoby, nie? Nie chodzi oczywiście o to, że się pomyliłeś z kimś innym, tylko że osoba, z którą wchodzisz w związek małżeński, nie mówi ci całej prawdy o sobie. Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, czy ona to wiedziała. Nawet z tego, co wygląda, to było jeszcze przed ślubem, nie? Więc ona to wiedziała. Jeżeli wiedziała, że jej orientacja jest właśnie może nie do końca określona, powinieneś to wiedzieć, w sensie od niej. Jeżeli to nie zostało ci powiedziane, a ona o tym wiedziała, to wtedy na pewno, Marcin, twoje małżeństwo jest nieważne, bo wyszedłeś za kogoś innego niż myślałeś. Marcin, tak, popełniłeś też potem oczywiście strasznie dużo błędów. Te wszystkie zgody na to, żeby ona się z nią spotykała. Oczywiście, że nie zabronisz człowiekowi, w sensie nie zmusisz go, żeby czegoś nie robił, ale nie można wyrażać na to zgody. To, że ktoś może zrobić to bez twojej zgody, że ty się temu sprzeciwisz, a ona i tak to zrobi, to jasne. Ale nie wolno ci na to pozwolić. Nie wolno nigdy, kochani, na to pozwalać, żeby komuś ułatwiać krzywdzenie nas. A już ten pomysł w ogóle, że zamieszkacie we trójkę, czy raczej w czwórkę, nie? Jeszcze z synkiem i to one będą parą, a ty będziesz, nie wiem, tak, tatą takim, że tak powiem, wynajętym. Marcinie, kochany, to, co mówisz, że tam miłość te różne rzeczy powoduje, to nie jest miłość, Marcin. To jest jakaś dziwna uległość, to jest coś, co się, myślę, też wydarzyło w twoim życiu. I Marcin, tak naprawdę o tym chciałbym ci powiedzieć. Marcin, tak jak sam widzisz, jesteś swojego rodzaju introwertykiem, ale myślę, że trochę introwertykiem, że tak powiem, przez wychowanie. Tak jak sam piszesz, tak było dlatego, że takie było całe twoje życie i nikt cię nie nauczył wychodzenia. I w związku z tym twoje serce jest bardzo spragnione jakiejkolwiek miłości, jakiegokolwiek uczucia, jakiegokolwiek docenienia, bycia blisko kogoś. I dlatego godziłeś się nawet na najbardziej absurdalne formy tego bycia z tobą, chociaż byłeś w tym krzywdzony, obrażany itd., itd. Ja jestem introwertykiem, Marcin, ja wiem, co to znaczy. Natomiast ja się uczę od wielu lat już wychodzenia. Idzie mi to momentami bardzo nieudolnie oczywiście. I ci, którzy mnie znają, ci, którzy są ze mną blisko, wiedzą, no właśnie, jakie to jest trudne i też sami się z tym męczą, bo muszą się męczyć z moim zamknięciem. Ale to właśnie tutaj się rodzi to takie ogromne pragnienie, które potem może się przerodzić w jakąś taką służalczą, czyli niedobrą miłość. Niedobrą. Bo to nie jest dobre pragnienie miłości, takie, które pozwala sobą pomiatać. Marcin, ty w niektórych tu miejscach pozwoliłeś sobą pomiatać. Nie wnikam zupełnie, co powodowało twoją żoną, czy to było, wiesz, świadome, specjalne, żeby cię skrzywdzić. Może nie. Ale nawet jeżeli takie nie było, nawet jeżeli to po prostu było jej jakieś poszukiwanie siebie, poszukiwanie tego, kim ona jest, to tobie nie wolno się, Marcin, godzić na to, żeby ktoś tobą pomiatał. Żeby ktoś cię traktował jak przedmiot, jak dodatek do jego uczucia, do jego związku z kimś innym. Wiem, że jesteś teraz głównie z synkiem. Pisałeś mi tam jeszcze dalej do mnie, tylko tego oczywiście nie czytałem. Marcin, wiem, że jesteś przede wszystkim z synkiem. Marcin, o to dbaj. Jesteś przede wszystkim teraz tatą Franka. Oczywiście istnieje jakaś taka opcja, tylko nie chciałbym, żebyś się teraz tu uczepił. Taka opcja, że nagle twoja żona się zmieni. W takim sensie twoja żona, nie wiem, zacznie jakąś pracę nad sobą, podejmie terapię i wam się małżeństwo odnowi. Marcin, prawdopodobnie nie. I najprawdopodobniej twoje małżeństwo jest nieważne. Tak jak mówisz, może nie szukasz żadnego innego związku. Oczywiście póki co no, masz ślub kościelny, więc tym bardziej. Ale gdyby się okazało, że ona jest nieważna i nawet doprowadzisz do stwierdzenia nieważności. Najważniejsze, że jesteś ojcem w tej chwili, Marcin. Tutaj musisz znaleźć swoje największe szczęście w tym, że masz Franka. I Frankiem się masz zająć. Nie pozwól sobie tego odebrać. Nie pozwól, żeby no właśnie, żeby znowu ktoś podeptał ciebie i twoją miłość. Marcin, kurde, chłopie, walcz o siebie. To są służalcze miłości, o których piszesz, i one nie są dobre. To są miłości wynikłe właśnie z ogromnego pragnienia w twoim sercu i one cię krzywdzą i niszczą. Nie pozwól na to. Marcin, bardzo ci będę kibicował i Marcin, bardzo się modlę za ciebie i Marcin, bardzo ci błogosławię. Błogosławię też rzeczywiście twojej żonie. Ona też jest pewnie jakoś bardzo pogubiona w tym wszystkim. Bardzo mnie poruszyła twoja historia, Marcin. Tym bardziej właśnie, że pisze ją facet. Zobaczcie, mamy jakiś taki stereotyp w głowie. Wiem, że to jest tylko stereotyp, że takie rzeczy dzieją się kobietom, tak? To mężczyźni ich tak traktują. Tu mamy odwrotnie. Marcin, bliski mi jesteś. Bliski mi jesteś w tym, co tu słucham. I bardzo proszę też wszystkich słuchaczy, nie oceniajcie, Nie krytykujcie, tylko pomódźcie się za Marcina, za jego syna, za jego żonę. Albo może za nie żonę, jeżeli to małżeństwo nie jest ważne, ale za Olę, która też potrzebuje modlitwy. Poruszająca historia. Marcin, bardzo dziękuję, że do mnie napisałeś. Kochani, brak słów, bo co tu więcej mówić. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, nie pozwólcie się krzywdzić. Bądźcie dobrzy dla innych, nie krzywdźcie innych. Kochajcie siebie, kochajcie Boga. Kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was bardzo wszystkich, pozdrawiam, błogosławię, kochani, i do usłyszenia za tydzień w kolejnej potłuczonej historii. Ale fajnie, że do mnie piszecie. Z Bogiem.